Strefa dobrej muzyki w Polskim Radiu Białystok.
Śmiemy mówić, że mamy w Białymstoku człowieka enigmę, który potrafi deszyfrować zakodowane przekazy, na przykład muzyczne. To Maciej Korsan, który właśnie potrafił odczytać zakodowaną informację przez zespół Radiohead. A chodzi o reedycję płyty OK Computer. Za chwilę nam opowie, o co dokładnie chodziło. A będzie też fan Radiohead Mateusz Gołaszewski z białostockiej kapeli Bien. Dziś więc pod powierzchnią przede wszystkim Radiohead, tak jak teraz. Przed mikrofonem Andrzej Bajkus. Pod powierzchnią w Polskim Radiu Białystok przede wszystkim zespół Radiohead, a pretekstem jest między innymi dzisiejszy gość, który jest właśnie tą białostocką enigmą, to Maciej Korsan. Cześć Maćku.
Cześć.
Maciej za chwilę wszystko wyjaśni, dlaczego jest tą białostocką enigmą i jak udało mu się odkodować zaszyfrowaną informację od zespołu Radiohead, ale to może trochę później. Jest też Mateusz Gołaszewski z zespołu Bien.
Cześć.
Jest ciągle Bien?
Jest bien w innej postaci. Przeszedł metamorfozę i będzie się nazywał inaczej.
Jeszcze nie wiadomo jak.
Na razie stanęło na tym, że nazywamy to widoki.
Widoki.
A czy będą widoki, to zobaczymy.
No, widoki na przyszłość, będziemy to sprawdzać. O tym jeszcze pewnie też trochę porozmawiamy. Panowie, czy wasza fascynacja Radiohead zaczęła się tak jak u mnie od tego utworu, którego słuchaliśmy przed chwilą, czyli Creep?
U mnie nie, zdecydowanie nie.
Mateusz?
Nie, u mnie się na dobrą sprawę zaczęła od generalnie od płyty OK Computer. Znaczy znałem Creep, a może najbardziej od Street Spirit Fade Out, czyli jakby z drugiej płyty.
Umiesz grać tam na gitarze?
Tak.
Popisałeś się na ogniskach?
Musiałem, tak.
Musiałeś? Dlaczego musiałeś?
Musiałem, stwierdziłem, że każdy gitarzysta musi umieć fade out.
I normalnie też piórkujesz, nie? Że tam tak, tylko na akordach, tak, ale tak zawodowo.
No, udało mi się tak. Ćwiczyłem 3 lata.
Creep to, przypomnijmy, singiel 91 rok, czyli dawne dzieje. OK Computer trochę później. Dzisiaj przede wszystkim będziemy o OK Computer mówić, bo właśnie reedycja tego albumu to taki pretekst, dlaczego dzisiaj się w ogóle spotykamy i rozmawiamy o Radiohead. A waszym zdaniem, ten zespół już istnieje tyle lat, ciągle robi jakiś krok naprzód z każdą płytą, przynajmniej się stara. Jaki jest fenomen Radiohead? Skąd taka popularność? Dlaczego tak lubimy słuchać zespołu Toma Yorka?
Ostatnio się też nad tym zastanawiałem, dlaczego tak dużo słucham Radiohead. Ten zespół w ogóle mi się nie nudzi i zastanawiałem się dlaczego. Może dlatego, że te kompozycje są tak zróżnicowane i właśnie z każdą płytą zahaczają jakieś nowe nurty muzyczne, z każdą płytą nie są te płyty takie same, były w jakiś sposób przełomowe. Więc myślę, że to jest jakby jakaś taka główna siła, plus sam zespół jest dosyć skromny. On nie afiszuje się z jakimiś używkami, jak inne jakieś wielkie rockowe
nie
zespoły.
Nie ma skandali za bardzo.
Tak, nie ma skandali, oni raczej siedzą właśnie pod powierzchnią, kryptoreklama. Natomiast to chyba jest właśnie ta główna siła, że oni jakby skupiają się tylko i wyłącznie na muzyce, nie na tej całej otoczce wokół jakby życia gwiazdy rocka.
Bardzo skupiać się też na tekstach Toma Yorka? Czy raczej jest to ta melancholia muzyki, Mateusz?
Znaczy nie, ja ogólnie na tekstach się jakby, oczywiście wnikałem tam w niektóre teksty i mniej więcej wiedziałem, o czym są płyty i o czym on śpiewa.
O jakiej paranoi?
O jakiej paranoi, czy o jakichś wojnach śpiewa, aczkolwiek nie, nigdy nie wnikałem jakby mocno w te teksty, bardziej jakby jego wokal w gruncie rzeczy służy mi jako chyba jakby dawka emocjonalna plus jakby często kolejny instrument, który jest, można wyjąć w ogóle ze wszystkich innych instrumentów i postawić obok. Więc jakby teksty chyba jakby na drugim planie są jednak.
Maciej, ty jesteś biegły w języku angielskim, to wnikliwie wsłuchujesz się w to,
znaczy, ja bardzo dużo analizuję tekstów w ogóle, więc lubię jakby skupiać się na tym zawsze.
Jesteś sobie... po polonistyce, po anglistyce?
Nie, po informatyce. Ale tam też słowa i kolejność tych słów jest bardzo istotna. Tak. Więc no jakby te teksty bardzo często analizuję i często googluję, szukam w ogóle, o czym to może być, szukam jakiejś interpretacji, dyskutuję też z innymi ludźmi, o czym to w ogóle może być, dlaczego tak zostało to napisane. No i też te wszystkie materiały, które zespół wydaje dodatkowo często przy płytach, jakieś notatki uwielbiam przeglądać, tak jak było właśnie przy tej reedycji ostatniej, zeszycik z notatkami Toma, gdzie były pierwsze szkice w ogóle tekstów, dlaczego część tekstów została wykreślona i tak dalej, więc to jest jakby coś, co mnie kręci, coś, co zawsze robię.
Czyli też interesowały cię te słowa, te zdania, które zostały odrzucone?
Tak.
I dlaczego?
Tak, tak, tak. Na przykład mamy z Paranoid Android wycięte God Eats His Children, Alleluja. Było coś takiego. To zostało wycięte po prostu.
To ciekawostki. Maciej wnikliwie to analizuje, bo też jest autorem fanpage'a Radiohead Polska. Ale też mnie właśnie zastanawia, bo jednak o Radiohead nie możemy powiedzieć, że to są dinozaury rocka, tak jak teraz wiele jest takich zespołów, które jak nagrywają płytę, to nagrywają w gruncie rzeczy kopię tego, co robili do tej pory.
No bo wiadomo, kupony.
Tak, odcinają kupony, no bo to się podobało wcześniej ludziom, więc nagrywamy kolejną taką płytę. A tymczasem jest jakiś taki nerw w Tomie Yorku, w Greenwoodzie i w całej tej ekipie, że który nie pozwala na to, żeby robić drugi raz to samo.
Znaczy to jest chyba od ich początku tak naprawdę. Ja pamiętam, że jak mocniej zaczynałem się interesować Radiohead i przeglądałem sobie YouTube'a i znalazłem ich On a Friday, to jest końca lat 80. i jakby...
Jeszcze bez płyty
oficjalnej. Jeszcze bez płyty oficjalnej i jakby w kilka lat zrobili przeskok, zaczęli grać Creep i wydali tą pierwszą płytę, która tak naprawdę ciężko było się odnaleźć w tym świecie. Kiedy oni wchodzili, to był shoegaze popularny, a przechodziło to w Britpop, kiedy Oasis się pojawiało i Blur. A oni jakby tak bezkompromisowo poszli w tą alternatywę, mimo wszystko nawet się określali jako zespół grunge'owy, mocno inspirowany R.E.M. przykładowo, kiedy też było słychać tam jakby zagrywki Nirwany, moim zdaniem, na tych płytach. Ale oni się nie bali też melodii i jakby szli od początku, dlatego też dla mnie, tak nawiązując do wcześniejszego twojego pytania, ich fenomen polega na tym, że oni są tacy szlachetni w tych melodiach i często zespoły też, tak jak mówisz, że też nagrywają płyty, albo nagrywają to samo, co było, albo totalnie idą w drugą stronę i tracą fanów przez to, że nie potrafią.
Że ryzykują też.
Że ryzykują. A oni ryzykowali, ale oni zachowali tą taką anielską szlachetność w tych melodiach, że Tom się nie bał tych melodii, że ten cały jego wyrazistość polegała na tym, że on się, mimo że jest totalnym introwertykiem, to jednak na tych płytach śpiewa po prostu w taki sposób, że idąc, tak jak tutaj Maciek wspomniał, mieszają style, nawiązują do różnych, do Milesa Davisa, czy tam do Buriala, a mimo wszystko jakby scala to zawsze ta melodia i dlatego chyba się nie boją, są pewni, że a przy tym są chyba trochę tacy bezczelnie aroganccy w tym, że wydają płytę i wrzucają ją na torrenty i wiedzą, że i tak to wszyscy za tym pójdą, bo są pierwsi, nie? Więc jakby genialny PR też za ich skromnością idzie.
Z dzisiejszej perspektywy myślę, że też jeśli chodzi o początki, właśnie o utwór Creep, którego słuchaliśmy przed chwilą, to taka dosyć klasyczna jednak muzyka gitarowa. Zupełnie co innego niż to, co potem słyszymy na OK Computer, a już zupełnie co innego niż potem słyszymy na Kid A. Tam to już jest rewolucja, jest dużo elektroniki i tak dalej. I właśnie będziemy to dzisiaj tak sobie śledzić, ale ostatnio właśnie, bo przypomnę, Maciej Korsan jest autorem fanpage'a na Facebooku Radiohead Polska i ostatnio przypominaliście nam, bo też tam jest paru administratorów, tak?
Tak. Pozdrawiam Mirka, Piotrka, jeśli słuchają.
W całej Polsce. A przypominaliście ostatnio, że dokładnie 25 lat temu Radio Głowi wydali epkę Drill i posłuchajmy z tejże epki utworu Thinking About You. Tamta wersja była taka bardziej chropowata, taka niedoskonała. Tutaj posłuchajmy już z albumu późniejszego.
Been thinking about you. Your red coat's in here, your eyes on my wall, your teeth are over there, but I'm still no one, and you're not a star, what do you care? Been thinking about you, and there's no rest, should I still love you, still see you in bed, but I'm playing with myself. What do you care when the other men are far, far better? All the things you got, all the things you need. You bought your cigarettes, you bribed the company to come and see you, honey. I've been thinking about you. So how can you sleep? These people aren't your friends. They're paid to kiss your feet. They don't know what I know. And why should you care when I'm not there? What do you care when I'm not there? All the things you got, you'll never need. All the things you got, I bled and I bleed to please you.
No, dostałem teraz zabawną reprymendę i rzeczywiście przyznaję się do tego, że Maciek, to ty nie jesteś enigmą.
No ja nie jestem szyfrem.
Tak, no właśnie, ty jesteś osobą, która deszyfruje, jesteś kryptologiem, osoba, która właśnie odczytuje te tajne komunikaty enigmy, czyli w tym przypadku zespoły Radiohead, ale jeszcze teraz nie będziemy tego deszyfrować. Chociaż już teraz będziemy skupiać się na tej płycie, która właściwie nas tutaj sprowadziła. Mówimy o OK Computer. Za chwilę jej posłuchamy, ale tak też się zastanawiam, bo rok temu poszliśmy, Mateusz, rok temu czy dwa lata temu poszliśmy przypadkiem, w sumie się spotkaliśmy na koncercie zespołu Camp. Tak, i tam się licytowaliśmy razem jeszcze z Bartkiem Niedźwieckim, kto jest największym fanem zespołu Radiohead. I tak sobie pomyślałem, jaki by tutaj zrobić jakiś miernik, probierz, co mogłoby świadczyć o tym, kto jest największym fanem zespołu Radiohead. I może takim probierzem niech będzie, kto był na największej liczbie koncertów. Mateusz?
Ja byłem tylko na jednym, niestety, na Openerze w tym roku.
Ja też byłem tylko na jednym w Poznaniu.
Byłeś chyba w sumie na 1,5, można tak powiedzieć? 1,15, bo byłeś jeszcze na Greenwoodzie, tak?
A, na Greenwoodzie byłem, tak, na Sakrum Profanum w Krakowie. No to ja
na koncertach
tak
Radiohead
tak.
Byłem na dwóch. Byłem w 2009 w Poznaniu, to był mój pierwszy koncert Radiohead, i drugi w zeszłym roku we wrześniu w Berlinie.
I jeszcze wiem, że tutaj mogłyby się policytować dwie osoby. Rafał Konopka z zespołu Ocean of Noise, który też podobno jest właśnie dużym fanem.
Był ze mną
fanem.
Na Openerze, pozdrawiam Rafała.
Tak, słuchaliście razem?
Bartek Niedźwiecki, który był chyba na 4 koncertach.
A ja już, i właśnie, i tutaj już mam wywiad zrobiony, bo Rafał był na 2 koncertach, a napisałem też do Bartka, Bartek był, uwaga, na 6.
Tak, tak.
A ile koncertów było w Polsce?
2. Jeden w 1994 albo 1995 w Sopocie, gdzie Radiohead byli dosłownie po wydaniu pierwszej płyty.
Czyli 3?
Nie. 3, przepraszam, 3, ja cały czas żyję Poznaniem. W ogóle zapomniałem, nie byłem w Gdyni w tym roku, więc tak, 3, to był 3, tak.
No ale wtedy było w ogóle nic nie było żadnego...
Są nagrania w ogóle z tego koncertu, chyba jest właśnie Creep i jeszcze coś, nie pamiętam, który jeszcze numer, ale są chyba 2 nagrania z Sopotu właśnie, jakiś tam Marlboro Rock Fest, coś takiego.
Ale bez echa przeszedł ten koncert w ogóle w Polsce.
No jeszcze wtedy ta kapela nie była znana, tak,
nie to co teraz.
Maciek, ale ty kryptologu. Tak będę mówił o tobie trochę jak przezwisko. Twoja miłość do Radiohead zaczęła się w gruncie rzeczy na kilka miesięcy przed koncertem w 2009 roku w Poznaniu.
Tak, zgadza się.
Co zdecydowało, co?
Gdzieś trafiłem, słuchałem dużo Sigur Rós wtedy. To był jeden taki właśnie zespołów, który jakby tam dość mocno na mnie wpływał.
Też pierwsze płyty, dwie płyty raptem wyszły Sigur Rós. Też same początki.
I wtedy no jakby szukałem czegoś podobnego. Radiohead znałem wcześniej właśnie, czy Creep, czy jakieś inne utwory, gdzieś mi tam pewnie brzęczały w uszach. Natomiast się nie interesowałem i chyba pierwszy mój kontakt z Radiohead taki poważniejszy to było In Rainbows, które słuchałem po prostu na repeacie w kółko, bo ze względu na to, że to była też trasa, właśnie usłyszałem, że jest koncert, mówię, aha, dobra, to chyba warto pojechać.
Ta płyta też była, przypomnijmy, rewolucyjna, bo właśnie przy niej zespół zdecydował się na to, że każdy
płacisz,
właściwie może zapłacić
chcesz,
tyle, ile, tak, ile uważamy.
Tak, tak.
I zarobili miliony funtów.
Myślę, że tylko pierwsi mogli tyle zarobić, bo już powiedzmy...
Tak, tak, tak. Więc jest, no to był wtedy 2009 rok, kiedy ja tak zacząłem się wkręcać. Jadąc na koncert nie znałem wszystkich utworów. A po koncercie, jak wszystko już tak usłyszałem, robiliśmy jeszcze akcję z montowaniem wideo w ogóle z tego koncertu, to już tak konkretnie się wkręciłem i wtedy nałogowo wszystkie płyty kupiłem, single jakieś, właśnie szukałem jakichś informacji, wkręcałem się w jakieś fora i tak jakoś zostało do dzisiaj.
Mateusz, ty też możesz mówić o miłości do Radiohead?
Myślę, że swego rodzaju tak, to jest jakaś miłość, bo to jest jednak jakby topowy zespół i oni też mieli na mnie wpływ muzyczny, jako że zajmuję się też muzyką, więc mieli na mnie chyba największy wpływ ze wszystkich.
Miałeś od pierwszego słyszenia?
Nie. To było tak, że ja gdzieś tam w szkole jeszcze słuchałem, miałem na tych playlistach Winampie dużo różnej muzyki. Do Radiohead tak naprawdę, będąc dzieckiem fanem Mysłowic, doprowadziło mnie, że mówili wszyscy, że Mysłowic to polskie Radiohead, tak, tak. Więc nie odnalazłem, jakby chyba na siłę trochę, z całym szacunkiem tego zespołu, ale na siłę próbowaliśmy sobie, jak to często, szufladkować zespoły i odpowiednika i tak to mnie doprowadziło. Gdzieś tam w liceum zacząłem słuchać Radiohead, ale nie kumałem jeszcze tego zespołu, oczywiście tych melodyjnych rzeczy bardziej słuchałem. I potem, potem zacząłem słuchać innych płyt, no ale jakby Miłość od pierwszego wrażenia to była OK Computer i to jest taka płyta, która gdzieś najbardziej jest dla mnie, jest mi najbliższa w kwestiach muzycznych i estetycznych, ponieważ jest takim, takim betweenem między, właśnie jest totalnym betweenem między The Bands czy Pablo Honey, a późniejszym Kid A i
jakby,
tak, i najbardziej mi, później gdzieś tam trochę na Hail to the Thief, troszkę tak mi zalatywało to OK Computer i też bardzo lubię, znaczy wszystkie lubię, ale OK Computer było taką, takim strzałem po prostu w dziesiątkę.
Tutaj pojawiła się też sugestia a propos koncertów, że po tym, Maciek, jak ty okazałeś się kryptologiem zespołu Radiohead, że powinni zagrać ci taki indywidualny koncert w nagrodę.
Tak, były takie, w ogóle nawiązałeś do Mysłowic, tak sobie pomyślałem, że jak mamy Rojak, to możemy zrobić Jorek i to prawie jak Jork. To nie jest przypadek.
Tam Jorek, tak. Jeszcze w związku z fanowaniem, to kiedyś była taka zasada, przede wszystkim jeśli chodziło o Metallicę, że kiedy ktoś miał koszulkę Metallica, to podchodziło się do takiej osoby i się pytało skład. Jak ktoś nie odpowiedział, to tracił tę koszulkę. Więc tutaj sprawdzam wasz poziom bycia fanem. Skład zespołu Radiohead.
Po jednym? Czy każdy?
Po jednym.
To Tom może... York.
Ed O'Brien.
Colin Greenwood.
Johnny Greenwood.
Philip Selway.
No.
Nigel Godrich.
Panowie, nie tracicie swoich koszulek.
Mimo, że dzisiaj nie założyłem, a chciałem.
Ale waszym zdaniem Radiohead to niemal wyłącznie Tom York i Greenwood?
Moim zdaniem nie. Jeśli chodzi o moje zdanie, to właśnie nie, bo przez to, że jest Nigel, który nie bał się to słuchać bardzo mocno na OK Computer, jeśli chodzi o warstwę taką producencką, jeśli chodzi o kompresję, w ogóle jest to na maksa skompresowana płyta, coś, czego się wtedy jeszcze tak bardzo nie robiło. Oni nie bali się eksperymentować w studiu, wracali do schematów, z których korzystali na przykład Beatlesi pod koniec swojej działalności, właśnie przy nagrywaniu OK Computer, tu wchodziły jakieś smyczki w ogóle, jakieś takie rzeczy kosmiczne. Więc myślę, że to można też spojrzeć na twórczość solową Toma, tak?
Dwie płyty.
Dwie płyty albo trzy, zależy jak policzymy, czy płyta z Atoms for Peace to jest płyta Toma Yorka, czy nie? Mm-hmm. Bo tam jakieś solowe też wydaje pojedyncze piosenki często.
Ale pod imieniem i nazwiskiem dwie.
Tak,
dwie
tak, płyty. Tak. Więc no to brzmi trochę inaczej. Widać, stąd bardziej eksperymentuje, teraz idzie w tą elektronikę, w jakieś pętle i tak dalej. Natomiast cały zespół to jest ma wpływ na pewno na całokształt tego.
Na fanpage'u, który prowadzisz na Facebooku, ktoś właśnie po koncercie na Openerze napisał tak: to było świetne przeżycie, zobaczyć ich po raz pierwszy na żywo. Tom, który znów prezentował swoje kocie ruchy, szalony naukowiec Johnny, schowany Colin, skupiony i skromny Phil i wczuty nieziemsko Ed. I drugi perkusista to chyba perkusista Portisheada. Tak czy inaczej, dobrze było zobaczyć ich naturalność i doświadczyć ich energię na żywo. Wy też tego doświadczyliście właśnie w Gdyni.
Znaczy, ja miałem to nieszczęście, że jechałem z Białegostoku bardzo rano i byłem już tak dojechany na koncercie Radiohead, że stanąłem sobie tam z tyłu i po prostu też oglądałem, patrzyłem trochę w międzyczasie na ludzi, którzy po prostu byli tak szaleńczo zapatrzeni w
psychofani.
Tak, byli psychofani po prostu i...
Psychofany jest Maciek.
Nieprawda.
A gdzie byłeś na tym koncercie? Jak daleko?
No, na razie najdalej w Berlinie. No, żałuję, że teraz do Włoch nie poleciałem w ogóle, bo był koncert, gdzie grał tylko Tom i Johnny i jest genialny. W ogóle akustycznie zagrali we dwóch.
A najbliżej sceny?
Najbliżej sceny to byłem w Berlinie.
Pod barierkami?
Nie, aż pod barierki mi się nie udało dojść. Musiałem pójść półtora koncertu wcześniej, ale stałem z koleżanką jakieś 20-30 metrów od sceny. Już bliżej było takie zagęszczenie ludzi, że nie dało się przejść. Więc staliśmy tam jakieś 3 godziny przed koncertem.
Chciałeś coś dodać, Mateusz?
Nie, właściwie tylko to, że nie udało mi się dojść do...
Blisko,
bo po prostu chyba źle wymierzyłem czas, bo byłem na Jamesie Blake'u i leżałem sobie na trawie, oglądałem i było mało ludzi i tak myślę, o to spoko jeszcze, nie? A potem jakby, też świadomie, ja widziałem, co się gdzie też działo, nie? Pod sceną i bardziej mi chodziło też o muzykę niż o samopatrzenie, więc, no ale koncert to był, tam jakby, tak mówi się, że się jeńców nie bierze, no to oni nie wzięli jeńców.
Czy pamiętacie, czy były utwory z OK Computer?
Były.
Czy te dwa, które teraz zaprezentujemy?
Nie.
Nie, tego nie.
Żaden.
Żaden.
Właśnie dlatego jest, zagrałem.
Jeden chyba nigdy nie był nawet na koncertach. Tak ten mi się pierwszy. Wydaje. Ten pierwszy. Możliwe.
Też jakoś nie pamiętam. Niepokojący, tajemniczy.
Tak.
To zaraz cię poprosimy, jako jesteś tym kryptologiem Radiohead, żebyś to odszyfrował. Słuchamy.
Better, happier, more productive, comfortable, not drinking too much, regular exercise at the gym, 3 days a week, getting on better with your associate employee contemporaries, at ease, eating well, no more microwave dinners and saturated fats, a patient better driver, a safer car, baby smiling in backseat, sleeping well, no bad dreams, no paranoia, careful to all animals, never washing spiders down a plug hole, keep in contact with old friends, enjoy a drink now and then, will frequently check credit at moral, bank, hole in wall, favors for favors, fond but not in love, charity standing orders, on Sundays reading road supermarket, no killing moths or putting boiling water on the ants, car wash, also on Sundays, no longer afraid of the dark, or midday shadows, nothing so ridiculously teenage and desperate, nothing so childish, at a better pace, slower and more calculated, no chance of escape, now self-employed, concerned, but powerless, an empowered and informed member of society, pragmatism not idealism, will not cry in public, less chance of illness, tires that grip in the wet, shot of baby strapped in backseat, a good memory, still cries at a good film, still kisses with saliva, no longer empty and frantic, like a cat, tied to a stick, that's driven into...
Skoro mamy kryptologów zespołu Radiohead, to o co chodzi w tym głosie?
Głos jest generowany przez syntezator mowy zawarty w systemie firmy Apple z komputera Macintosh. No i to jest wiersz, można powiedzieć, który jest właśnie czytany przez ten głos. Specjalnie wykorzystali w ogóle ten głos, nie jest to czytany przez żadnego lektora, czy przez członka zespołu, żeby jeszcze bardziej chyba podkreślić ten taki apokaliptyczny...
Niepokój.
Tak, niepokój, tą wizję tego świata takiego, który wszyscy właśnie dążą do tego, żeby być szczęśliwym, zdrowym, bardziej produktywnym. Ale no, na końcu jest właśnie, że to jest świnia przywiązana do kija na antybiotykach.
Tak, właśnie, to było też tuż przed tą pluskwą milenijną, było tak, takich tak, niepokojów tak. To związanych był ten z technologią.
Tak, koniec stulecia
i tak dalej. A teraz ten drugi utwór z OK Computer. pod powierzchnią w Polskim Radiu Białystok fani zespołu Radiohead, czy psychofani, to jeszcze za chwilę sprawdzimy, bo będę miał mały eksperyment. Czy waszym zdaniem, Maciej Korsan, Mateusz Gołaszewski, czy waszym zdaniem fani w Polsce, fani Radiohead, to silna grupa?
Z mojej obserwacji wynika, że jest to całkiem spora grupa ludzi, natomiast nie jesteśmy jakoś, nie wiem, skupieni w jakiś fan klub, tak jak, nie wiem, fan kluby Coldplaya są, czy innych zespołów, nie mamy jakichś regularnych spotkań. Mamy jakąś grupę na Facebooku, coś tam czasami sobie dyskutujemy, natomiast wydaje mi się, że to jakby całe główne skupisko, jeśli chodzi o fanów Radiohead, nie ma jakiegoś podłoża geograficznego, tylko raczej internetowe, i taka największa grupa to jest grupa na Reddicie, gdzie tam się dzieje najwięcej, jeśli chodzi o jakieś teorie w ogóle i inne rzeczy, to tam polecam zaglądać.
Ostatnio my w tle słyszymy pewne dziwne piski. To jest właśnie kaseta dołączona do reedycji płyty OK Computer. Za chwilę będziemy o tym rozmawiać, o co tu chodzi. Ale jeszcze a propos fanów, to fani są między innymi autorami polskiej wersji klipu do utworu I Promise.
Nie wiem, czy fani.
Czyli jeden człowiek, Marczak.
Tak, Michał. Marczak. Michał, dokładnie, tak. Michał robił wcześniej teledysk to Majorka solowe jeszcze z Markiem Pritchardem, coś tak, takiego, tak, bo tak, w ogóle ten klip wygrał w zeszłym roku Żubrówkę.
Tak, w Białymstoku. Tak.
Więc Michał był w ogóle w Białymstoku, nie zdążyłem z nim porozmawiać, niestety. Natomiast był, no i ten klip, tak, wypuścili ten klip i zobaczyłem, patrzę, to chyba jakiś znajomy autobus, to chyba Ikarus. Później kolejny jakiś napis na ścianie, tęsknię za tobą, żydzie, chyba jakiś tam przy tym ognisku, i tak dalej. W pewnym momencie w ogóle chyba wypatrzyłem to Majorka w tym teledysku. Jest taki moment, w którym ten autobus przejeżdża obok takiego sklepu i tam dosłownie człowiek ubrany tak jak jest teledysk do Daydreaming wchodzi w stylu to Majorka do tego sklepu, więc przez drzwi w ogóle, które też ważną rolę w tamtym teledysku odgrywały.
Tak, to też rzecz bardzo paranoiczna, bo właściwie w tym Ikarusie podróżuje głowa tak, człowieka tak, bez
Android.
Ciała. Android, właśnie.
Tak,
Android.
Więc te wszystkie teledyski, tak jak gadałem jeszcze z paroma osobami, to zastanawialiśmy się, czy jak jest, nie wiem, uniwersum filmowe Marvela czy DC, to jest takie filmowe uniwersum Radiohead. Co też widać w ostatnim teledysku do Lift. Do starej piosenki w ogóle sprzed 20 lat też zaczęli wypuszczać teledyski. Właśnie.
A dlaczego Radiohead zespół skasował wszystkie swoje posty w pewnym momencie na profilach społecznościowych, na fanpage'ach?
To było ciekawe zjawisko. Bardzo dużo ludzi w ogóle, jakby socjologów też na ten temat dyskutowało. To było, pamiętam właśnie, to było tuż przed premierą zeszłorocznej płyty. Wszystko zaczęło znikać i piszą ludzie właśnie na Reddicie, wchodźcie na profile, bo wszystko znika i tak patrzymy faktycznie. Tak, i tylko co chwilę znika i nagle nie było żadnego postu ani na Facebooku, ani na Twitterze, też na prywatnym Twitterze Yorka. Białe w ogóle jakieś awatary i strona też zniknęła. W ogóle Radiohead.com zniknęło, nic nie ma. No i nagle pojawił się taki krótki filmik z tym ptaszkiem śpiewającym, który później się okazał początkiem do Burn the Witch w teledysku. No i oni postanowili zniknąć. Nie wiem, czy to była jakaś forma odcięcia się, może trochę od tej starej twórczości, bo też do edycji specjalnej tamtej płyty dołączyli taśmy ze studia. Te taśmy mam, to jest jakieś chyba 60 cm taśmy, które zawiera 1,5 sekundy nagrania któregoś. I ludzie na całym świecie te taśmy w ogóle zaczęli dekodować. Ja jeszcze swoje może do radia przyniosę, może coś się uda odtworzyć. Natomiast ludzie zaczęli to odkodowywać i faktycznie tam są na tych kilkudziesięciu centymetrów sekunda, 1,5 sekundy dźwięku ze studia. Autentyczne to są oryginalne taśmy z poprzednich albumów zespołu, więc myślę, że to było, nie wiem, jakaś forma katarzis.
A czy ty jako administrator, jako autor fanpage'a Radiohead w Polsce masz większy dostęp do informacji niż wszyscy inni na świecie?
Nie mamy żadnego kontaktu bezpośrednio z zespołem.
Ale za to, że jesteś kryptologiem Radiohead, dostałeś specjalne podziękowanie od zespołu.
Nawet nie bezpośrednio od zespołu, to znaczy teoretycznie od zespołu, tak? Natomiast jest konto na Twitterze, które uaktywnia się zawsze, kiedy coś się dzieje związanego z wydaniem płyty Radiohead, i to jest taki alter ego Chieftain Muse, i on mi odpisał faktycznie, gdzie wrzuciłem mu na Twitterze właśnie, hej, Chieftain, zobacz, co znalazłem, i wrzuciłem link do wideo z odszyfrowaną wiadomością, znaczy z uruchomionym programem tak naprawdę. No mi odpisali, gratuluję zaparcia i tak dalej, Shine on you Crazy Diamond, bo tam było w tym programie jeszcze zaszyte odwołanie do Syda Barretta, w ogóle z Pink Floyd, co to było kolejną warstwą tego wszystkiego.
Dużo cytatów, dużo odniesień, tak, i prawdziwa enigma.
Zagnieżdżone.
Jeszcze właśnie... za chwilę to wyjaśnimy, jeszcze chwilę potrzymajmy w niepewności, wyjaśnimy, o co chodzi właśnie w tej enigmie, ale ale teraz jeszcze chcę sprawdzić, czy jesteście psychofanami, bo czy potraficie patrzeć na ten zespół realistycznie, czy jednak właśnie tak z perspektywy psychofana? I czy waszym zdaniem zdarzyły się jakieś wtopy, jeśli chodzi o ten zespół? Mateusz.
Ja nie jestem takim psychofanem na temat jakby informacji wszelakich, nie zbieram tych. Oczywiście czytałem książkę, czytałem teksty, czytałem dużo informacji swego czasu, aczkolwiek teraz już jestem mniej z tym wszystkim chyba z racji jakby też obowiązków życiowych, aczkolwiek jestem chyba psychofanem pod kątem takim, że jestem totalnie bezkrytyczny pod kątem ich muzyki. Jakby nigdy nie czułem żadnego. Czasami się słucha jakiegoś zespołu, który też bardzo lubię i słyszę i taki mam lekki zgrzyt, że coś mi nie pasuje na tej płycie, albo mam wrażenie, że mi się nie chciało, że jakiś odrzut jest. A oni jak wyrzucają odrzut, to powstaje amnezjak, nie? To jest, każdy by chciał mieć takie odrzuty z płyty, nie? I jakby muzycznie jestem totalnie bezkrytyczny. Uważam, że te kompozycje, mówię ze strony muzycznej też, jako też muzyk, są totalne po prostu. Nie ma, nigdy nie było tam czegoś. No może jak On a Friday jeszcze było, to, ale to oni szukali, więc mieli, chociaż Creep też jest, było podejrzenie, że to jest plagiat przecież, nie? I takie też rzeczy były im zarzucane, jak wielu zespołom. Aczkolwiek też to też bym im wybaczył. Jeżeli to był plagiat, to był zrobiony tak dobrze, że nie, nie, więc ja jestem psychofanem pod kątem muzyki, taki bezkrytyczny totalnie.
Maciej, jakąś wtopę byś złapał?
Wtopy? Koncertowe wtopy się czasem zdarzały. I często przekuwane w żart. Jest piosenka Faust Arp, bodajże z In Rainbows, która wychodzi im raz na 10 razy na koncertach. W pewnym momencie zaczęli grać w ogóle coś Nila Younga, bo przeszło nagle w cover, bo nie dali, chłopaki nie dali rady się zgrać.
W Polsce też próbowali?
W Polsce nie zagrali tego. Natomiast jeśli chodzi o takie wtopy, moim zdaniem jedna płyta mogłaby nie wyjść. I nie mówię o tych dwóch pierwszych, za którymi może nie przepadam, ale spoko. King of Limbs. To jest taka płyta, która trochę podzieliła fanów. To mógł być jakiś singiel bardziej. Niektóre utwory, które są na tej płycie w wersji na przykład solo Toma, gdzie gra tylko na klawiszach, są świetne. Natomiast te wersje płytowe to dosyć ciężko. Byłem trochę rozczarowany tą płytą jedną, natomiast no, jeśli chodzi o jakieś tam pojedyncze utwory, z niej były fajne, nie? To może to było taką wtopą. Ostatnią wtopą jeszcze z mojego punktu może to nie była wtopa widzenia, natomiast koncert w Izraelu był takim też wydarzeniem, które dzielił fanów. Dlaczego wy tam jedziecie w ogóle i czemu chcecie tam grać? Czy to jest polityczna sprawa i tak dalej.
Był bojkot występów w Izraelu ze względu na Palestynę.
Tak, dokładnie. Tym bardziej konflikt był też wielowarstwowy, ponieważ żona Johnego jest właśnie z Izraela. Więc
Z mojej perspektywy taką jedną małą wtopą to było to, że dali swój utwór do filmu Zmierzch, który uważam, że jest absolutnym gniotem, natomiast muzyka,
na koniec
muzyka
chyba
świetna.
W ogóle tam był tak.
Hearing Damage.
I chyba 15 Step jeszcze było na koniec.
Być może, bardzo dobra muzyka do bardzo złego filmu, moim zdaniem trzeba uważać, gdzie tworzymy ścieżki dźwiękowe. A czego my właściwie w tle słuchamy? Co to za kaseta?
To kaseta, która została dołączona do edycji specjalnej, wydanej z okazji 20-lecia OK Computer. I kaseta dla mnie osobiście jest jedną z najfajniejszych rzeczy, które Radiohead wydało ostatnio. Nie wiem, czy w ogóle, bo to jest coś, co pozwala nam wejść z nimi do studia w czasie, kiedy tworzyli w sumie ten rewolucyjny album 20 lat temu. No i na tej kasecie znajdują się pojedyncze ścieżki w ogóle z danych piosenek. Możemy te piosenki rozłożyć niektóre na czynniki pierwsze i zobaczyć, jak to powstawało. Nagle słyszymy Toma, który krzyczy do mikrofonu, który znajduje się w gitarze i jest na maksa przesterowany w piosence, gdzieś to słychać w tle w ogóle. Nie jest jakieś super istotne. Są też nowe kompozycje, które nigdy nie były publikowane lub wersje piosenek, które pojawiły się później. Na przykład mamy tutaj fragment z True Love Waits, które istniało już 20 lat, było wykonywane na koncertach przez Toma na gitarze, a tutaj słychać początki takie właśnie, które są już na ostatniej płycie, więc śmiałem się też trochę, że wszystko, co powstało najlepsze, co zrobili Radiohead, to właśnie był ten czas, kiedy było OK Computer. Oni gdzieś mają taką szufladkę, gdzie jeszcze tych rzeczy może trochę być, których nawet nie widzieliśmy.
To za 20 lat.
Tak, jeszcze to wypuszczą na 40-lecie.
Za chwilę Maciej też nam wreszcie wytłumaczy, dlaczego jest kryptologiem zespołu Radiohead, ale wcześniej posłuchajmy kolejnego utworu z płyty OK Computer i tutaj zastanawialiśmy się, który z utworów. Który to będzie?
Airbag, tak?
Airbag.
Może być Airbag.
Airbag, nie Lucky, a Airbag to też związany z tą paranoją technologiczną. Chociaż Airbag to odniesienie do rzeczywistego zdarzenia.
Do wypadku, który tam podobno miał i przeżył dzięki właśnie...
Poduszce powietrza.
Na Accessie też jest wersja trochę inna, z innym tekstem.
Posłuchajmy Airbaga za chwilę. Rozszyfrujemy tę enigmę. Czas teraz na wyjaśnienie, o co chodzi z tym, że Radiohead jest enigmą, a tutaj mamy kryptologa, czyli Macieja Korsana. To może wreszcie nam wyjaśnisz, na czym polegał ten cały sekret?
Cały sekret
jest dosyć skomplikowany.
No czy skomplikowany? Zależy.
Ja byłeś pierwszy na świecie, który to...
Dostałem informację, że moja edycja specjalna już została wysłana, więc od razu wszedłem na Reddita, patrzę, pewnie już w Anglii ktoś dostał. Oczywiście pliki już udostępnili, więc sobie ściągnąłem i sobie słucham, czekając na swoją wysyłkę. No i słuchając tej kasety, to dwa pliki oczywiście, nie podzielone żadne piosenki, słuchały się tego faktycznie jak kasety, pod koniec strony B nagle słyszę znajome trzaski. Jako że w dzieciństwie miałem komputer Commodore, no to myślę, to chyba jest program taki, pewnie da się to jakoś odpalić. A że mam dobrego znajomego Marcina Skoczylasa, którego serdecznie pozdrawiam.
Z Politechniki Białostockiej.
Tak, który zajmuje się właśnie starymi komputerami i dodatkowo jest ekspertem od przetwarzania sygnałów, więc lepszej osoby po prostu nie mogłem sobie znaleźć. No to wyciąłem ten fragment pliku, który odpowiadał za program, wysłałem Marcinowi z pytaniem, czy da się to odpalić. Marcin zrobił parę magicznych sztuczek i odesłał mi wideo, które wrzucił później do siebie na YouTube, które można zobaczyć. No i szczęka mi opadła. Myślę, wow, trzeba to opublikować. No i to poszło w świat i pisało o tym największe jakieś tam technologiczne w ogóle portale polskie.
Muzyczne oczywiście.
Tak, muzyczne i technologiczne też, bo to było dosyć ciekawe, że 20 lat po wydaniu płyty ten program nigdzie wcześniej nie istniał. To jest program na ZX Spectrum. Co ciekawe, jakbyście puścili go przez radio, ktoś by to nagrał, to mógłby sobie to w ZX Spectrum w ogóle odpalić. Tak, kiedyś się dystrybuowało programy.
To jest tak skomplikowany utwór, że kiedy go próbowaliśmy przed chwilą otworzyć, to nam siadał system.
Tak, sam program trwa 12 sekund. Jedyne, co tam się wyświetla, to w twoim komputerze są wypisani członkowie zespołu, chyba 19 grudnia 96.
Czyli premiera płyty?
Nawet chyba przed premierą jeszcze płyty.
Okay, komputer.
I tyle. I później te dźwięki, które tam są, ludzie myśleli, że to jest jakaś muzyka i tak dalej, to są po prostu losowe dźwięki. Za każdym razem, jak się ten program uruchomi, to one brzmią zupełnie inaczej. Więc to nie jest żadna muzyka, nie jest to celowa. Dodatkowo jeszcze takie, to już w ogóle Marcin znalazł, to był szał, że właśnie w kodzie tego programu, niewidocznym tak jakby na ekranie, był właśnie schowane pozdrowienie dla Syda Barretta. I było napisane Syd Leaves i chyba, że to musimy częściej chyba wychodzić na dwór. Prawdopodobnie bardzo długo siedzieli w studio. Autorem kodu prawdopodobnie jest Johnny Greenwood, który jakby odpowiadał najczęściej za te techniczne rzeczy, więc możliwe, że napisał ten program właśnie wtedy i oni dopiero po 20 latach zadecydowali, że ten program udostępnią. Natomiast program miał taką skazę, że nie dało go się bezpośrednio uruchomić, trzeba było go właśnie trochę podrasować, żeby te dźwięki, które tam słychać, faktycznie były odczytane przez interpreter kodu.
Czyli twoja informatyka przydaje się też w muzyce, okazuje się.
Czasem się przydaje, tak.
Ale to, co zdeszyfrowałeś, to nie jest ładna muzyka, to są takie...
To jest losowe, tak. Losowe, no i to dziwne... mówię, tak jakby bez Marcina pomocy to by się nie udało. Ja tak naprawdę usłyszałem to i mu to przysłałem dalej, jakoś to poszło.
To co, może jeszcze posłuchajmy, to prośba do Kuby. Posłuchajmy, teraz tutaj mamy utwór numer 23, jak Tom York dziękuję. On oczywiście dziękował za swój występ kiedyś w Poznaniu, ale to powiedzmy, że jest to podziękowanie za to, że udało się, że Maciek zdeszyfrował te enigmy. Posłuchajmy, to trudne do zrozumienia tak samo właściwie jak ten utwór.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
To tutaj też właściwie jest pewna enigma. Prosimy kryptologa o wyjaśnienie. Co oni to powiedzieli na koncercie w Poznaniu w 2009 czy 2008 roku?
Pozdrawiam Zenka Martyniuka, powiedział to York wtedy.
Tak, to były prorocze słowa. Panowie, żeby pokazać już na koniec jakby rewolucyjność przemian zespołu Radiohead, to odejdźmy już teraz od OK Computer i czego posłuchamy?
Everything is it's in its right place.
Tak, to już...
EIRP w skrócie, tak.
Tak, to są te kolejne kody i oczywiście czekamy na kolejne płyty i na płytę zespołu Widok, czy Widoki.
Widoki. Nie wiemy, czy tak będzie, ale materiał mamy, no więc pracujemy cały czas.
Czyli ciąg dalszy zespołu BN, to takie przeobrażenia tak jak tak. i w Radiohead. Bardzo wam dziękuję, Maciej Korsan.
Dziękuję bardzo.
Mateusz Gołaszewski.
Dzięki.
I posłuchajmy jeszcze właśnie Everything in its Right Place.